Państwie jesteśmy przemówiły dzisiaj do mnie jak nigdy dotąd. Chciałbym być żywy, chciałbym czuwać, ale nawet w czasie, kiedy będę spał, również chciałbym, żeby mój umysł, chociaż wyłączony od mojej świadomości, pracował na chwałę Pana. Ja wierzę, kochani bracia, że wszyscy, którzy próbują iść śladami naszego mistrza, mają te same pragnienia. Ten wykład jest dla mnie szczególny, bo w pewnym sensie będzie to wykład również do mnie samego. 9 lat temu, dokładnie w tym miejscu, też w lipcu, też w tym kanale, również ja wchodziłem do wody. I pamiętam, że przez długi czas konwencje w następnych latach, które się odbywały, lubiłem chodzić tam na ten kanał sam. Próbować przypomnieć sobie to, co czułem wtedy. Nie wiem, czy będę w stanie wyjaśnić to, co czułem, więc nawet się nie będę silił, bo wiem, że każdy odczuwa to inaczej. I wiem również, że pewnych rzeczy nie da się po prostu przekazać, nie da się ich wytłumaczyć. I to jest trochę tak jak z tajemnicami, że niektóre dane jest nam poznać, a niektóre nie. I sądzę, że jeśli chcielibyśmy komuś opowiedzieć o odczuciach, które towarzyszą nam wtedy, kiedy spotykamy się z Bogiem, to możemy o nich mówić i wyjaśniać tylko tym ludziom, którzy z Bogiem się spotykają. Oni są w stanie to zrozumieć, ponieważ przeżywają to samo, być może na inny sposób, ale wiedzą, o czym będziemy mówili. Dla innych będą to tylko słowa. Dla innych mogą być to tylko opowieści, którym albo dadzą, albo nie dadzą wiary. Natomiast jest coś, co w słowach zwiastowania o tym wydarzeniu jest ważne, dlatego że mamy taki nakaz dany nam przez naszego Pana, byśmy opowiadali o tym, w jaki sposób spotykamy się z Bogiem i co się wtedy z nami dzieje. Próbowali mówić o tym ludziom, aby oni również zapragnęli tego samego. I kiedy spotkali się z Panem Bogiem, a Pan Bóg, aby był uwielbiony w ich modlitwach, w ich życiu. Chciałby, żeby zaistniał w nich pewien początek. Brat Mirek dzisiaj, kiedy rozpoczynał tą konwencję, to chyba w pierwszym czy w drugim zdaniu wspominał o początku, że trzeba coś powiedzieć na początek. Ja sądzę, że też właściwie chciałbym nawiązać do początku, dlatego że kiedy czytamy Pismo Święte, to od czasu do czasu pojawiają się tam informacje o początku. I ona się w ogóle zaczyna, Pismo Święte, nasza Biblia, zaczyna się od słów na początku. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, tam również widzimy początek. Widzimy tam również Słowo, które było, zanim powstał początek. Słowo, które było u Boga. Jak potem czytamy Pismo Święte dalej, to czytamy, że Bóg jest początkiem i Bóg jest końcem. I będziemy czytali o Panu Jezusie, że On jest początkiem, On jest końcem. Kiedy będziemy czytali pierwszy list Jana, on zacznie również od takich słów. Co było na początku, cośmy oczami naszymi widzieli, rękami naszymi dotykali. Bezbraterstwo w Piśmie Świętym zawsze, kiedy mowa jest o początku, to mowa jest o czymś niesamowitym, cudownym, wielkim. Tam się dzieją niezwykłe rzeczy. I można by tłumaczyć komuś, na czym polegało stworzenie. Na czym polegało to, co się stało z Jezusem Chrystusem, który, będąc u Boga, dla miłości do nas, zszedł na ziemię i stał się podobny do nas. To można próbować tłumaczyć sobie i innym ludziom, ale to może być trudne do wytłumaczenia, bo to, co się stało na początku, nie pochodzi z tego świata. Ja to zaliczam do kategorii cudu, bo dzieją się tam rzeczy, których nie zawsze potrafimy wyjaśnić. Bracia i siostry, my dzisiaj też jesteśmy świadkami i uczestnikami takiego cudu. Początku. I o tym początku chciałbym troszeczkę opowiedzieć. Bo wtedy, kiedy czytamy opisy chrztu, które dokonywane były w Nowym Testamencie, chrześcijańskiego chrztu, to zwykle ma to związek z opisem jakiegoś początku. I na przykład, kiedy będziemy czytali o Dniu Pięćdziesiątnicy, to tam będziemy mówili o początku chrześcijaństwa. To, co się tam wydarzyło, o tym za chwilkę będę troszeczkę więcej mówił, było początkiem chrześcijaństwa w ogóle. Niedługo później będziemy czytali o tym, co się działo w Samarii, kiedy Filip zwiastował Ewangelię w znienawidzonym sąsiedzie dla Izraela. I tam również nastąpił początek, ponieważ Bóg przyznał się do tych ludzi i dał im Ducha Świętego, tak jak dał to Izraelitom. To jest początek zwiastowania dla tych, którzy byli poza Judeą. Kiedy będziemy czytali o eunuchu, tam też mamy początek. Tam będzie początek dla tych wszystkich, którzy są, czy też byli prozelitami, a więc poganami nawróconymi na żydostwo. Dla tych ludzi eunuch, sługa królowej etiopskiej, był takim właśnie początkiem. Od niego się to zaczęło. To był pierwszy Afrykańczyk, który usłyszał Ewangelię, uwierzył, został ochrzczony. Będziemy czytali w końcu o Korneliuszu. I tam też będziemy mówili o początku. O początku chrześcijaństwa poza granicami Jerozolimy, poza granicami Izraela. I to będzie początek dla pogan, dla wszystkich narodów świata. Kiedy będziemy czytali o stróżu więziennym w Listrze, to też będziemy tam czytali o początku, ponieważ tam Ewangelia i Jezus Chrystus dotarł do ludzi, którzy nigdy o Nim nie słyszeli. I sądzę, że to nie jest przypadek, że wszystkie te fragmenty znajdują się w Dziejach Apostolskich. Nie jest też przypadek, że łączy ich pewna wspólna cecha. I dlatego, ponieważ nie uważam to za przypadek, dobrze jest przypomnieć sobie, jakie były okoliczności tych wydarzeń, co się wtedy działo i jak moglibyśmy odczytać intencje Pana Boga, że akurat te wydarzenia zostały opisane. I przejdźmy może do dnia Pięćdziesiątnicy, to jest krótka charakterystyka. Ogólnie te wydarzenia są dobrze znane. Są one zapisane w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale i będziemy czytali od 22 wersetu. Od 22 do 38. To jest dłuższy fragment, ale sądzę, że czytanie tych fragmentów ma swoją wartość. One utrwalają się w naszej pamięci i jeżeli one są ważne, często je powtarzamy, to również w naszej pamięci one pozostają jako te, które często się do nich odwołujemy. Czytajmy więc wspólnie Dzieje Apostolskie w drugim rozdziale od 22 wersetu. Jest to fragment, który opisuje, w jaki sposób apostoł Piotr przemawia wtedy do Izraelitów. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg wzbudził go, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was, o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił Go Bóg, tego Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście. A gdy to słyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich. Upamiętajcie się. I niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ta historia jest piękna, dlatego że pokazuje, w jaki sposób Duch Boży potrafi do głębi poruszać ludzkie serca. Jeszcze przed chwilą około 3000 osób stało w ignorancji w stosunku do osoby Jezusa Chrystusa. Jak czytamy ten opis, to jest tam napisane, że niektórzy drwili, że napili się młodego wina. Ci ludzie, którzy wtedy doświadczyli bliskiego spotkania z Bogiem. którzy zostali napełnieni Duchem Świętym, mówili różnymi językami. To wszystko, co powiedział apostoł Piotr, można streścić do dwóch rzeczy. Mówił on o Jezusie Chrystusie, że jest Panem wszystkich i że tym Panem został ustanowiony przez Boga, oraz mówił o wydarzeniach, o trzech historycznych wydarzeniach, trzech historycznych faktach, które miały miejsce w Izraelu. To znaczy o jego męczeńskiej śmierci, o jego pogrzebie i o jego zmartwychwstaniu. Tego dnia około 3000 ludzi usłyszało zasadniczą Ewangelię. To, co stanowi trzon Ewangelii. Jak będziemy czytali dalej, zawsze wtedy, kiedy widzimy jakieś opisy nawracanych ludzi, to widzimy tam te dwa elementy. Jezus Chrystus jest Panem, Jezus Chrystus jest Mesjaszem, On został zabity za nasze grzechy, pogrzebany, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Trzeba też wspomnieć tutaj o okolicznościach tego wydarzenia. Ono jest istotne moim zdaniem. Zauważmy, że to była trzecia godzina dnia, czyli mniej więcej godzina dziewiąta naszego czasu. Tak mniej więcej byśmy mogli to oszacować dzisiaj. I Piotr nie przemawia długo. Trwało to może 5 minut. 5 minut zwiastowania czystej Ewangelii wystarczyło, aby 3000 ludzi podjęło decyzję o chrzcie. 3000 ludzi jednego dnia w Jerozolimie w imię Pana Jezusa. To musiało wstrząsnąć tym miastem. Nie poszli do Jordanu, nie poszli do rzeki. Zrobili to prawdopodobnie gdzieś w okolicach świątyni. Wyobrażacie sobie 3000 osób chrzczonych jednego dnia na naszych konwencjach? Powiem szczerze, trudno mi sobie to wyobrazić organizacyjnie, ale wtedy to miało miejsce. To się wtedy działo naprawdę. Bóg tak poruszył serca tych ludzi, że oni zdecydowali. Musimy coś z tym zrobić. Co mamy robić? Prosta jest odpowiedź. Upamiętajcie się. Odwróćcie się od twoich grzechów. Przemieńcie swoje umysły. Uwierzcie w Jezusa i dajcie się ochrzcić. Drugim fragmentem to jest eunuch. Wspomniany wcześniej Filip, który z powodu prześladowania pierwszych chrześcijan w Jerozolimie, czytamy, że tylko apostołowie tam pozostali. Cała reszta tamtejszego zboru rozpierzchła się po okolicach Jeruzalemu, całej Judei, dotarła do Samarii i do okolicznych miejscowości. I czytamy historię Filipa, który ma widzenie i Bóg mówi, pokazuje mu wizji człowieka, który jedzie pustynną drogą i mówi mu, przyłącz się do tego wozu. I wówczas rzeczywiście Filip idzie na tą drogę, spotyka tam człowieka, który wraca z Jerozolimy po złożeniu ofiar w Jeruzalemie i czyta proroka Izajasza. I znacie, bratestwo, tą historię, kiedy Filip pyta tego człowieka, czy on rozumie, co on czyta. No i wiemy również, że ten eunuch nie wiedział. Zastanawiał się, o czym tu prorok pisze, o sobie czy o kimś innym. I wtedy czytamy w Dziejach Apostolskich, 8 rozdziale, od 35 wersetu, że Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Począwszy od tego momentu Pisma Świętego, czyli od 53 rozdziału według proroka Izajasza. Bratestwo, my wiemy, że w tym rozdziale opisana jest męka naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa proroczo, wiele, wiele lat zanim się dostało. I gdy tak jechali drogą, przybyli na pewne miejsce, gdzie była woda. Eunuch wtedy zapytał Filipa. Oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Jeśli wierzysz, odpowiada Filip, możesz. A wtedy eunuch odpowiedział, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Wtedy zatrzymali wóz, obaj weszli do wody i eunuch został ochrzczony. Radosny pojechał swoją drogą do swojego miasta i jak tradycja kościoła głosi, był filarem tamtejszego kościoła, kościoła w Aleksandrii, w tamtejszym Egipcie. Ta podróż nie mogła trwać długo. Ta podróż była krótsza niż kilka godzin, ale wystarczyło, ażeby na podstawie Pisma eunuch uwierzył, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że został posłany za grzechy całego świata, został umęczony, zabity, pogrzebany i zmartwychwstał. Usłyszał również o chrzcie, dlatego że pyta, czy stoi coś na przeszkodzie, aby był ochrzczony. Tak więc zwiastowanie Ewangelii, zwiastowanie Jezusa Chrystusa ma również związek z głoszeniem chrztu. Kolejnym przykładem, do którego sięgniemy, jest dom Korneliusza. Jest to bardzo spektakularny przykład i można by cały wykład poświęcić na analizowanie tych wydarzeń. Ale chciałbym zwrócić tylko na te fakty, które chciałbym wykorzystać w dalszych moich rozważaniach. Wiadomo, że poganie nie byli we czci u Izraelitów. I na początku Kościół ma wielki problem. Co właściwie zrobić z tymi, którzy uwierzyli w Jezusa, a byli z pogan? Wiemy również, że wymagało to nawet pewnych ustaleń. Apostole się musieli spotkać i tę sprawę rozważyć. Ale zanim nastąpił ten tak zwany pierwszy sobór, to Bóg zatroszczył się o to, aby Ewangelia dotarła do pogan. Bóg ma swoje własne sposoby. I wiemy, w jaki sposób apostoł Piotr, który przebywał wtedy w Jopie, który modlił się w południe, który przebywał u niejakiego Szymona Garbarza, miał widzenie. I niedługo po tym widzeniu przyszli do niego mężowie, posłani właśnie od Korneliusza, który też miał widzenie. I posłali po to, aby sprowadzić go do domu Korneliusza. I Piotr, idąc tam, nawet nie wiedział tak naprawdę po co. Dlatego, kiedy się spotkali, to zapytał, po co mnie tu wezwaliście? I wtedy Korneliusz opowiada mu swoją historię spotkania z Panem Bogiem. Wtedy Korneliusz mówi mu, że Bóg go poinstruował, co ma zrobić, po kogo ma posłać i co ma usłyszeć. I wtedy Piotr, zrozumiawszy już, czego Bóg od niego żąda, jaka jest jego misja w tym domu, również otworzył swoje usta. Czytamy tą historię w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich od 34 wersetu. Piotr tak oznajmia. Teraz naprawdę pojmuję, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się stało po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan o Jezusie z Nazaretu. Zanim będę czytał dalej, dwie informacje ważne, musimy je zapamiętać. Wy wiecie, co było. Słyszeliście o chrzcie Jana Chrzciciela. To byli ludzie, chociaż poganie, to wiedzieli, przynajmniej tak apostoł Piotr twierdzi, co się wydarzyło. Jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. W tym momencie Pan Bóg Święty uznał, że Piotr powiedział już dość. Bo w tym momencie Duch Święty został wylany na tych, którzy słyszeli te słowa. Bóg powiedział, wystarczy. Bóg powiedział, oni wiedzą już wystarczająco dużo. I dał im Ducha Świętego. I to był dowód. Po tym Duchu Świętym Piotr poznał, że Bóg przyznał się do tych ludzi. Cóż takiego Piotr powiedział? Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Został ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych. I że został za nasze grzechy zabity. Został pogrzebany i zmartwychwstał. Trzeciego dnia. I ukazał się nam. Wiara w trzy fakty historyczne na temat osoby Jezusa Chrystusa jest zasadniczą Ewangelią, która sprawia, że Bóg przyznaje się do ludzi, do ich stanu serca, które zaczyna wierzyć. I cóż się stało później? Piotr nie miał żadnych wątpliwości, że następnym krokiem jest chrzest. Jest napisane w naszych Pismach Świętych, nieważne jakiego przekładu byście używali, że rozkazał, aby ich ochrzczono. On nie pytał się, czy oni chcą przyjąć chrzest. On rozkazał, że mają być ochrzczeni. Myślę, że to nie jest też bez znaczenia. To kazanie nie trwało dłużej niż 5 minut. Ale cały dom, który słyszał to kazanie, został wtedy jednego dnia zbawiony. W ciągu tych kilku minut Pan Bóg odmienił los tych ludzi. Zapoczątkował coś, o czym nawet nie śnili. Dał im nowe życie. Natomiast w Dziejach Apostolskich, w 16 rozdziale, kiedy będziemy kolejną historię czytali na ten temat, historię, którą przytaczam w tym celu, abyśmy mogli zorientować się, w jakich okolicznościach ludzie doznawali wtedy zbawienia i je przeżywali, to historia stróża więziennego w Listrze jest dla mnie szczególnie bliska. Wiemy, że Sylas, towarzysz apostoła Pawła, który wówczas udał się w podróż misyjną, przebywając w Listrze, zburzyli tamto miasto, ponieważ uzdrowili człowieka. Konkretnie wygonili z niego demona. Zostali oskarżeni i uwięzieni. W dybach, być może pobici, ubiczowani. Nie pamiętam, czy to jest opisane, ale tak sobie to wyobrażam. Około północy, chociaż Pismo Święte mówi, że to było północy, ci ludzie zaczęli się zachować bardzo dziwnie. Nie spali, ale wielbili Boga. Śpiewali pieśni ku Jego chwale. I sądzę, że pozostali więźniowie i sądzę, że nawet obsługa tego więzienia zapewne nie patrzyła na to przychylnym okiem. No to był jednak szum jakiś hałas. Oni tam chcieli mieć spokój. A oni śpiewali Boga, do Boga. A oni śpiewali Mu na chwałę. I drodzy braterstwo, tutaj widzimy, kiedy wielbimy Boga, to Bóg nie pozostaje bierny. On działa. Sprawił, że to więzienie zamieniło się w rumowisko. Nastało trzęsienie ziemi, które z tych wszystkich kajdan uwolniło więźniów. I wiemy, że ów człowiek, stróż więzienny, chciał się targnąć na własne życie, bo myślał, że jego więźniowie uciekli. I wolał taką śmierć ze swojej własnej ręki, niż śmierć z ręki tych, którzy sprawowali nad nim władzę. Ale Paweł w swojej łaskawości wołał do niego, aby tego nie czynił, że tu wszyscy jesteśmy. Pomagali tym wszystkim więźniom. I ta historia warta jest przeczytania, bo jest po prostu piękna. Czytamy ją od 27 wersetu w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, biegł do środka i drżał cały. Przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Bracia i siostry, ten werset wypowiedziany, te słowa, które są w naszym wersecie, wypowiedziane wtedy, przetrwały do dnia dzisiejszego i są cytowane tak wiele, wiele razy, gdy grzesznicy się nawracają. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony. On i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Bracia, spójrzmy na determinację tego człowieka. On nie czekał nawet do rana. Tylko tej godziny, kiedy uwierzył w Pana Jezusa, kiedy zobaczył moc Bożą w swoim życiu, kiedy uwierzył tym ludziom, którzy sprawili, że on jeszcze cały czas żył, podjął decyzję, że musi być ochrzczony. On chciał być zbawiony. I drodzy braterstwo, ja nie mówię, że powinniśmy naśladować zawsze to, co czytamy w Piśmie Świętym. Ale to nie jest przypadek, że w Piśmie Świętym są zapisane tylko te przypadki, które pokazują tą jedną zasadę. Ci ludzie, którzy spotykali się z żywym Bogiem, podejmowali decyzję o chrzcie. To stanowi część wspólną wszystkich przypadków opisów chrztu w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich. W Dziejach Apostolskich, kiedy czytamy jakąkolwiek historię o chrzcie, to tam jest dokładnie ten sam scenariusz. Najpierw jest zwiastowanie Ewangelii o Jezusie, potem jest opowiadanie o trzech historycznych faktach, a potem jest decyzja o chrzcie. Wygląda na to, że jest to naturalna konsekwencja. Nie chciałbym zajmować się statystykami, ale te wszystkie przypadki, o których czytamy, sprawy chrztu rozwiązywały w mniej niż 12 godzin. Zastanawiam się czasami. Kiedy patrzę na współczesny Kościół, na współczesnych ludzi, którzy chcą iść za Jezusem, albo po prostu chcą o Nim posłuchać, albo czują, że no coś w tym jest, ale chrzest? To nie jest wyrzut. Ja pamiętam siebie sprzed okresu, jeszcze 10 lat temu, może 11, kiedy zacząłem czytać o Panu Jezusie, kiedy zacząłem czytać Ewangelię, to w swojej świadomości, w swojej głowie miałem tą informację. Ja już raz zostałem ochrzczony. Fakt, jako niemowlę. Ale dla mnie to był ważny chrzest. I długo potrzeba było czekać, naprawdę długo czasu, zanim doszło do mnie, że ja muszę zrobić to tak, jak mówi Pismo. I sądzę, że we współczesnym Kościele powinniśmy sobie zadawać jedno ważne pytanie. Dokładnie to samo pytanie, które zadał Eunuch Filipowi. Cóż stoi na przeszkodzie? Biblijna recepta na zbawienie dana przez samego Pana naszego Jezusa Chrystusa jest taka. Czytamy ją w Ewangelii według Marka w 16 rozdziale, 15 i 16 werset. I rzekł im Jezus, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. W Nowym Testamencie chrzest jest naturalną konsekwencją wiary w Jezusa i wezwania Jego imienia. W Nowym Testamencie nikt nie mógł powiedzieć o sobie, że jest zbawiony, jeśli nie był ochrzczony. Ja nie chcę przez to powiedzieć, jaki jest status tych wszystkich, którzy wierzą, lecz nie podjęli decyzji o chrztu. To wykracza daleko poza moje kompetencje. Dlatego, że chrzest to nie jest sprawa między mną a tymi ludźmi. To nie jest nawet sprawa między nimi a społecznością. Tylko sprawa między nimi a Panem. Mnie do chrztu nie przekonywał nikt z ludzi. Po prostu Pan to zrobił. I zostawiam to wszystkim we wszystkich innych przypadkach. Chcę powiedzieć tylko tyle, że nowotestamentowe, biblijne opisy pokazują konsekwentnie ten sam sposób postępowania. Wiara w Jezusa i chrzest. Radość zbawienia, jaka potem z tego wynika, jest nie do opisania. Troszeczkę inaczej wygląda droga uświęcenia. Ale na razie mówimy o wierze w Jezusa i chrzcie. Tę kolejność zachowują wszystkie znane mi fragmenty Pisma Świętego cytowane w tym temacie. Tak też wypowiada się o tym sam Pan Jezus. I to jest zapisane w Ewangelii Mateusza 28, 19 i 20. Bardzo słynny fragment. Znany i cytowany przez wiele, wiele denominacji chrześcijańskich przy różnych okazjach. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zwróćmy uwagę dziś wyjątkowo, może nie na zwrot w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Tak wielokrotnie przyglądaliśmy się temu wersetowi, że właściwie jak się je czyta, te dwa fragmenty, to one się kojarzą automatycznie dokładnie z tym zwrotem. Ale umyka być może nam coś, co to jest też bardzo ważnego, a o czym często nie pamiętamy. Głoście Ewangelię wszystkim narodom, czyńcie je uczniami, chrzcijcie, a potem nauczajcie. Mnie się wydaje, drodzy obywatelstwo, że to, co robili Paweł apostoł, Piotr apostoł i Filip diakon, to było dokładne wypełnienie tego zalecenia. Oni zwiastowali Ewangelię i chrzcili. Nie wiemy nic o eunuchu, czy był nauczany, ani pozostałych uczniów, którzy zostali ochrzczeni, o których czytaliśmy. Ale jestem przekonany, że oni nie zostali sami sobie. Że apostołowie nie pozostawili tych, którzy przyprowadzili do Chrystusa i że oni stanowili zbory w swoich domach, być może w swoich społecznościach, być może byli filarami w swoich lokalnych społecznościach. Ale oni realizowali ten właśnie schemat. Głoszenie Ewangelii, chrzest i, jak sądzę, potem nauczanie. Czasami wydaje mi się, że w dzisiejszym Kościele odwracamy niejako tą kolejność. Chcielibyśmy wszystko wiedzieć, dojść do odpowiedniego pułapu, dojść do odpowiedniego zrozumienia i potem podjąć decyzję o chrzcie. Być odpowiednio dobrym człowiekiem, wykształtować sobie charakter na tyle, na ile by się udało i potem podjąć decyzję o chrzcie. Być może jest to też szlachetne podejście. Nie chcę tego oceniać. Ale Pismo Święte o tym tak o tym nie mówi. Tutaj jest pewien schemat, który, jak sądzę, dobrze zrobimy, jeśli zachowamy. Dlatego nie sądzę, żeby warto było wprowadzać w tajniki szczegółu planu Bożego ludzi, którzy nie mają założonego fundamentu. Bo jak się okazuje, nauka o chrzcie należy do nauk fundamentalnych. I ci, którzy nie potrafią tej nauki zrozumieć, ani też nie potrafią jej w życiu zastosować w stosunku do własnej swojej osoby, sądzę, że mogą mieć olbrzymie problemy nie tylko z zapamiętaniem tego, co słyszą, ale ze zrozumieniem. I być może, nie wiem, może tak jest, że w kościołach gdzieś na całym świecie są ludzie, którzy mają dużo do powiedzenia na temat Pisma Świętego, ale ciągle są martwi. Ciągle jeszcze nie przyszli do pokuty. Ciągle jeszcze nie zaufali Panu. Jeszcze nie uczynili Go swoim Panem. Nie zdetronizowali swojego własnego ja. Ale tworzą fora internetowe, jest mnóstwo dyskusji i jak ja widzę, jak rozmawiają tacy ludzie, to bardzo często takie dyskusje prowadzą tylko i wyłącznie do jednego. Do walki między chrześcijanami na oczach świata. Sądzę, że gdybyśmy zachowali tą kolejność, ten problem by po prostu nie istniał. No ale cóż, nie żyjemy w idealnym świecie. I jeżeli nie będziemy potrafili zrozumieć istoty chrztu, prawdziwego jego znaczenia, to może się zdarzyć, że ludzie, którzy się chrzczą, po prostu wchodzą do wody i zażywają kąpieli. Nic więcej się nie dzieje. A może też się zdarzyć, że ci, którzy wchodzą do wody z wiarą, z odpuszczonymi grzechami, którzy powołali się na Jezusa Chrystusa, na Jego krew, którzy uwierzyli w to, że za nich umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał, to dla tych ludzi może zacząć się coś zupełnie nowego. Dla tych ludzi zaczyna się nowe życie. Wtedy mówimy o Nowym Narodzeniu. Nauka o chrzcie, a właściwie o chrztach, bo tu jest liczba mnoga, należy do kanonu nauk podstawowych Nowego Przymierza. I możemy poczytać o tym kanonie w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale. Tam one są wymienione. Od 1 wersetu, jak będziemy czytali, to znajdziemy tam 6 podstawowych nauk. O odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, o obmywaniach albo o chrztach, w zależności od przykładu, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym. To jest fundament, który musimy sami najpierw założyć. Bez niego nic nie zbudujemy, a to, co zbudujemy, lada wicher przewali. Kiedy czytamy o chrztach, to też dobrze sobie zdawać sprawę, że tutaj jest liczba mnoga i sądzę, że Pismo Święte przynajmniej o 3 takich chrztach wspomina. Był to chrzest Janowy, chrzest w imię Pana Jezusa oraz chrzest w Duchu Świętym. Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, jak faryzeusze, przychodząc do Jana Chrzciciela, pytając go, dlaczego chrzci, nie są zaskoczeni w ogóle samym aktem chrztu. A to dlatego, że prawdopodobnie za czasów Jana Chrzciciela w judaizmie był pewien rodzaj chrztu stosowany. On wynika poniekąd z prawa, bo zapisany jest w 3 Księdze Mojżeszowej. Niektórzy też dopatrują się tego, że prawowierny Żyd dokonywał takiego chrztu, chociaż sam go robił, nikt go nie chrzcił, on sam się chrzcił. Obmywał się rytualnie przed każdym sabatem, aby móc podejść do niego czystym. Również William Barclay, ale nie tylko on, wspominają o tym, że jeżeli ktoś nawracał się na judaizm, był prozelitą, to musiał również takiego chrztu w obecności trzech świadków dokonać. Też musiało być takie rytualne obmycie. Wobec tego oni z chrztem byli zaznajomieni, ale nie z takim, jakiego udzielał Jan. Dlatego, że Jan wymagał dwóch rzeczy przy swoim chrzcie. Był to chrzest ku pokucie. Wobec tego on żądał, aby odwrócić się od grzechów. On nawoływał, aby przyjść do pokuty. On nawoływał, aby uczynić drogę temu, który idzie za nim. I nawoływał również do tego, ażeby oni wyznawali swoje grzechy. I właśnie podczas chrztu Janowego prawdopodobnie te grzechy były wyznawane, bo tak czytamy tu w Ewangelii, że oni chrząc się wyznawali swoje grzechy. Chrzest Janowy, w ogóle chrzest, pochodzi z greckiego słowa baptizo i właściwie on oznacza zanurzenie. Przy czym to zanurzenie może mieć dwie formy. Albo coś w rodzaju zanurzenia tkaniny w jakiejś farbie, żeby to ufarbować, albo też wylania na coś, tylko w taki sposób, aby było całkowicie pokryte wodą. I tutaj można się dopatrzyć właśnie z jednej strony chrztu w wodzie, jako zanurzenie w wodzie, oraz chrztu w Duchu Świętym, który jest wylewany, tak, że zostajemy całkowicie nim napełnieni. To był chrzest do pokuty i kiedy staramy się dociec, jakie jest znaczenie chrztu chrześcijańskiego, chrztu w imię Pana Jezusa i czy jest jakaś różnica między chrztem Jana, to warto o tym powiedzieć, że jest. I Pismo Święte zwraca na to uwagę. Przede wszystkim za wzór chrześcijańskiego chrztu należy przyjąć chrzest naszego Pana Jezusa Chrystusa. On nie potrzebował chrztu pokuty. On był bezgrzeszny. On nie potrzebował nawracać się do Boga. Ale jak czytamy, chciał, aby wypełniła się wszelka sprawiedliwość. Jan z powodu tego, że widział, że Jezus jest sprawiedliwy, chciał chrztu od Jezusa. On wzbraniał się, żeby go chrzcić. Ale jednak Pan Jezus mówi, ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. I sądzę, że te słowa są bardzo ważne dla nas, gdyż możemy zobaczyć wzór chrześcijańskiego chrztu. Chrześcijanie, którzy byli chrzczeni w imię Pana Jezusa, doświadczali czegoś zupełnie innego niż ci, którzy byli chrzczeni przez Jana. I jako przykład, który jaskrawo te różnice podaje, to znów możemy sięgnąć do Dziejów Apostolskich w 19 rozdziale. Tam czytamy o takim zdarzeniu, kiedy apostoł Paweł spotyka w Efezie uczniów. Nie jest napisane, jakich uczniów, ale zadaje im konkretne pytanie. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? Oni mu na to, że nawet nie słyszeli, że jest Duch Święty. Wobec tego, jakim chrztem zostaliście ochrzczeni? Chrztem Janowym. I jak wiemy, zostali powtórnie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Paweł włożył na nich ręce i wtedy mówili językami i prorokowali. Sam fakt, że musieli tego dokonać, pokazuje, że chrzest Janowy nie jest chrztem chrześcijańskim. Chrzest chrześcijański jest dokonywany w imieniu Pana Jezusa, wzywając Jego imienia. I gdybyśmy chcieli dogłębnie zbadać tą różnicę, to moglibyśmy powiedzieć, że chrzest Janowy jest węższym zagadnieniem. Chrzest w imię Pana Jezusa jest szerszym zagadnieniem, że obejmuje on dodatkowe informacje. A sądzę, że ona jest zawarta w tym, co Pan Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu. Że żaden narodzony z niebios nie był większy od Chrzciciela, ale każdy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Z jakiego powodu? Z tego, że to, co zostaje narodzone w momencie chrztu w imię Pana Jezusa, nie pochodzi od mężczyzny, tylko z Boga. To jest narodzenie z Ducha Świętego. To jest narodzenie do synostwa Bożego. To, co w nas powstaje wtedy, jest nie z tego świata. Dlatego jest to cud. Dlatego jest to coś niesamowitego. Dlatego to jest taki początek. Dlatego odtąd wszystko staje się nowe. Poszukując znaczenia chrztu w imię Jezusa Chrystusa, czytajmy pierwszy list Piotra w 3 rozdziale. 2 wersety, 20 i 21. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. a nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I myślę, że ten fragment należy odczytać w taki sposób. Arka, w której skryli się Noe wraz ze swoimi synami i rodzinami, stanowi obraz chrztu, który nas zbawia przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Chrzest jest prośbą do Boga o czyste sumienie. Woda nie zmywa naszych grzechów, ale tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Galatów, wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. My chowamy się niejako w Chrystusie, jak Noe schował się w arce. Chrystus jest gwarantem naszego zbawienia, wybawienia. On daje nam życie. Sprawia, że tak jak Noe przeżył potop, tak my przeżyjemy zagładę. Zagładę, która jest końcowym etapem drogi wiodącej na zatracenie. Szerokiej drogi, o której mówi Pan Jezus. Sprawiedliwość jako cecha naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa zostaje nam tym samym przypisana. Gdyż za nasze grzechy Jezus przelał swoją krew i stanowi źródło usprawiedliwienia przez wiarę w Jego ofiarniczą śmierć. Czytajmy, poszukując dalszego znaczenia chrztu w imię Pana Jezusa, Ewangelię Mateusza i Ewangelię Jana. Mateusz w 7 rozdziale od 13 do 14 wersetu będzie tak to opisywał. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A w Ewangelii Jana w 3 rozdziale od 5 będziemy czytali. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. W Królestwie Bożym znajdują się tylko ci, którzy są narodzeni na nowo. To są ci, którzy nie narodzili się z woli mężczyzny, ale z Boga. Którzy narodzili się z wody i z ducha. I ważny, nawet bardzo ważny fragment z listu do Hebrajczyków, który wyjaśnia nam istotę chrześcijańskiego chrztu. Od 19 wersetu. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Jezus Chrystus, wchodząc do wody, aby się dać ochrzcić od Jana Chrzciciela, wszedł tam po to, aby złożyć tam w ofierze swoje ja. On wtedy swoją wolę całkowicie poddał woli Panu Bogu. Dlatego pokazane jest to w Jego zanurzeniu w śmierć. Od tego momentu Jezus wiedział, dokąd zmierza i wiedział, że kresem Jego ziemskiego życia jest Golgota. On tam szedł od momentu, kiedy wszedł do wody. Miał tego świadomość. On chciał, aby teraz, od tego momentu, nie jego wola była ważna, ale wola Boga. On Boga uczynił swoim Panem, swoim Królem i szedł dokądkolwiek Bóg go prowadził. Wiedział, że chociaż nie popełnił żadnej winy, to będzie brał winy wszystkich grzeszników. Nie jestem tego pewny, ale być może wejście do wody wtedy, pełnej grzechów ludzi, którzy się chrzcili od Jana, też ma swoje symboliczne znaczenie, że on jako czysty, wchodząc tam, zabiera je wszystkie. Zabiera je wszystkie i niesie na krzyż. Tam się z nimi rozprawia ostatecznie. Teraz każdy, który będzie pełnił jego wolę, uczyni to, co on uczynił, będzie go naśladował, czyli wejdzie do wody po to, by uśmiercić swoje ja i oddać je pod władzę Jezusa Chrystusa. Kiedy zdetronizuje siebie samego po to, aby oddać się na służbę Bogu, to tak, jak podobny będzie w Jego śmierci, będzie podobny również w Jego zmartwychwstaniu. I tylko tak jest to możliwe. Tylko ta jedna droga prowadzi do żywota. Nie ma innej. Każda inna jest drogą szeroką, która wiedzie na zatracenie. To wszystko odbywa się w akcie chrztu, w którym umieramy na wzór Jezusa po to, by wejść w życie w Jezusie Chrystusie, wolni od grzechu, wolni od potępienia, narodzeni z Ducha do nowego życia. Innymi słowy, chrzest z jednej strony jest naszym pogrzebem, a z drugiej nowym narodzeniem. W Ewangelii Marka w 8 rozdziale Pan Jezus powie: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. W Mateusza 10 rozdziale 38 wersecie: i kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną. Jak wielu ludzi dzisiaj mówi, że kroczy za Jezusem, ale widzi w nim talizman na szczęście, nalepkę na samochodzie albo na jakiejś kurtce, ale nie naśladują go. Wiara w Jezusa to nie jest wiara, że on był, że żył. Wiara w Jezusa polega na tym, że się go naśladuje. Wiara w Jezusa to jest to, że droga, którą wybrał, była prawdziwa. Wiara w Jezusa to jest wtedy, kiedy my mówimy: tak, Panie Jezu, Ty jesteś sprawiedliwy jak grzeszny, a ja chcę być sprawiedliwy Twoją sprawiedliwością. Nie chcę już decydować o swoim własnym losie, chcę, żebyś Ty mnie prowadził. Naucz mnie być tak posłusznym, jak Ty byłeś posłuszny. Chcę być podobnym Tobie. To jest wiara w Jezusa. Miliony, może miliardy ludzi słyszało o Jezusie, słyszy Nim na każde Boże Narodzenie i każdą Wielkanoc. Ale czy naśladują Go w swoim życiu? Nie mnie to oceniać, ale mogę ocenić siebie samego. Czy ja naśladuję mojego Pana? Czy codziennie staję się Jemu podobnym? Chrzest jest tym, co ma mi przypominać. Umarłem dla siebie. Umarłem dla świata, umarłem dla grzechu, po to, by żyć w Jezusie Chrystusie. Od tego momentu On się staje skałą mojego życia, fundamentem, na którym będę Go budował. Od tego momentu jestem zaręczony z Nim, staję się Jego oblubienicą. Apostoł Paweł powie, że zaręczyłem was z jednym mężem jako dziewicę czystą. Każdy, kto chce być dziewicą czystą, zaręczoną z Jezusem Chrystusem, musi pójść Jego drogą. Drogą, którą On otworzył dla nas, grzeszników. Jeśli nie pójdziemy tą drogą, to cały czas będziemy znajdowali się na drodze szerokiej, wiodącej na zatracenie. Ten moment jest początkiem nowego życia. Od tego momentu wszystko się zaczyna. I gdybyśmy chcieli jakiegoś biblijnego dowodu na tak postawione sprawy, to koniecznie musimy zajrzeć do Listu do Rzymian w 6 rozdziale, gdzie apostoł Paweł w krótkich fragmentach wyjaśnia istotę chrześcijańskiego chrztu. Zauważcie, drodzy bracia, że w Dziejach Apostolskich mamy okoliczności chrztu, ale niewiele znajdziemy informacji, jakie jest jego znaczenie. I widzimy, że decyzja o chrzcie była podejmowana szybko. Mam wrażenie, że niektórzy z nich się nawet bardzo spieszyli, aby być ochrzczeni. Ale nie oznacza to, że do chrztu możemy podejść sobie lekko, że nie musimy być świadomi tego, co on oznacza. Byłoby to lekkomyślnością. A bez wiary nie można podobać się Bogu. I sądzę, że takiej ofiary Pan Bóg by nie przyjął. W liście do Rzymian w 6 rozdziale przeczytamy: czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Go zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wzrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje, umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Wzywam was tedy, bracia, powie apostoł Paweł w tym samym liście, przez Boże miłosierdzie, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Przez chrzest utożsamiamy się z Jezusem w Jego ofiarniczej śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. W trzech historycznych faktach, które zwiastujemy jako Ewangelii. Wszystko dotyczy osoby Jezusa Chrystusa. On przez Boga został ustawiony Panem wszystkich, skałą, fundamentem, na którym powinniśmy to wszystko budować. Dając nam możliwość pojednania się z Bogiem, ustanawia również fundamenty naszego zrozumienia tego, czym jest poświęcenie się Bogu, czym jest odpuszczenie grzechów, czym jest chrzest. Ochrzczony w Chrystusa to nie znaczy ochrzczony do jakiejkolwiek denominacji. Jeżeli jesteś chrzczony do denominacji, to już nie w Chrystusie. Drodzy bracia, bardzo często słyszę o takich przypadkach, że niektórzy, którzy zmieniają jakieś denominacje, nazwy na chrześcijańskich szyldach, wymaga się od nich, albo sami tego pragną, by być ponownie ochrzczonym. To może się stać, moim zdaniem, tylko wtedy, kiedy ten pierwszy chrzest nie był w imię Jezusa. Kiedy to nie był intymny związek między Nim a Chrystusem. Bo jeśli był, to nigdy się go nie wyprzedł. Chyba, że uważa go za nieważny. To znaczy, że czegoś tam brakowało. Może wiary, może pokuty, a może czegokolwiek innego. I dlatego ta potrzeba. Ale powinniśmy sobie zdawać sprawę, że nie wchodzimy tam dla ludzi, ale wchodzimy tam po to, by umrzeć i zmartwychwstać z Chrystusem. On staje się naszym Panem. To jest nasz intymny związek z Nim. Od tego momentu On będzie w nas, a my w Nim. On będzie mieszkał w nas, będzie nas prowadził, będzie nam pokazywał drogi, po których mamy iść. On jest pasterzem, który wiedzie swoje owce. Pasterzem, który będzie nas prowadził na niwy zielone. Pasterzem, który nas nigdy nie zawiedzie. Będzie uczył nas swego głosu, a my będziemy uczyli się brzmienia tego głosu. Będziemy do Niego wołać, On będzie odpowiadał. On będzie wołał, my powinniśmy odpowiadać. Do tego nas powołał Jezus. Chrzest to rezygnacja z własnych wysiłków. Poddanie swojej woli Bogu. To znaczy, że nie będę już szukał usprawiedliwienia własnymi siłami. To znaczy, że własnymi siłami nie będę próbował podobać się Bogu. Własne wysiłki rozumiem przez te wszystkie akty, które dokonujemy z potrzeby, niejako przymuszeni. A więc nie będę na przykład kradł, ponieważ się to Panu Bogu nie podoba. Nie będę na przykład, nie wiem, jakiegokolwiek grzechu popełniał z jakiegoś tam powodu. Nie będę, ponieważ ja umarłem dlatego. Ponieważ już nie żyję, już mnie to nie pociąga. Nie będę pił alkoholu i się nim upijał, dlatego że to się Bogu nie podoba. Ale dlatego, że ja tego nienawidzę. Jeżeli Bóg mieszka we mnie, tak właśnie będzie. Będę miał od razu do tego. Może nie od razu. Może stopniowo. Ale sądzę, że wszyscy są prowadzeni do tego samego etapu, do tego samego celu. Całkowitego upodobania się w Jezusa Chrystusa. I sądzę, że co będziemy czynili w naszym życiu, o ile będziemy na drodze sprawiedliwości, to z dnia na dzień będziemy bardziej podobni do Niego. I to jest istota chrztu. To Pan Jezus powiedział, chrztem mam być ochrzczony, jakże pragnę, by się już dopełnił. Nie jest tak, że wchodzimy do wody i się wszystko kończy. Wtedy się wszystko zaczyna. Zaczyna się szkoła Chrystusa, zaczyna się wychowywanie, zaczyna się polerowanie, zaczyna się nauka. I wtedy nie czytamy Pisma od tyłu. To znaczy, że najpierw uczymy się doktryn, a potem szukamy w Piśmie Świętym. Nie. Doktryny będzie nam pokazywał Bóg. To Duch Święty będzie prowadził w zrozumienie Pisma, a nie przez zrozumienie Pism będziemy szukali Ducha. Zupełnie odwrotnie. To działa zupełnie w innym kierunku. Tak mówi Pismo Święte. Tak mnie do tego przekonuje. I sądzę, że moment chrztu to jest moment początku, nie końca. Jaką nadzieję ma na myśli apostoł Paweł przy czytanym liście do Hebrajczyków? Podobnie i wy, przepraszam, czytaliśmy list do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. O jakiej nadziei apostoł Paweł mówi? Czytamy w piśmie, w liście do Efezów. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Całkowita jedność. Każdy ochrzczony w Jezusa Chrystusa jest jednością. Jest jednym ciałem, oblubienicą. Każdy jest powołany do jednej nadziei.
jakiej nadziei? List do Kolosów, pierwszy rozdział, 4 i 5 wersety. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem, w ewangelicznym słowie prawdy. Drodzy bracia, ta nadzieja, o której mówimy, nadzieja, którą się chlubimy, to jest esencja Ewangelii. O nim słyszeliśmy w ewangelicznym słowie prawdy. I w liście do Filipian w 3 rozdziale też apostoł Paweł będzie mówił o tej samej nadziei. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Kochani, przyszedł czas na podsumowanie. Wszyscy ludzie zgrzeszyli. Podążają szeroką drogą wiodącą na zatracenie, a Bóg nas kocha. I dlatego posłał swojego Syna, aby nas zbawił. Otworzył nam drogę do żywota w swoim królestwie i woła, abyśmy naśladowali Jezusa Chrystusa, który tą drogę otworzył. Jeśli chcemy zbawienia życia wiecznego w tym królestwie, to musimy się na nowo narodzić. A Pan Jezus do Nikodema powiedział, jeśli się nie narodzicie na nowo, nie wejdziecie do królestwa. To nie jest opcja. To nie jest wybór. To jest nakaz. Musicie się na nowo narodzić. I tego, to nowe narodzenie dokonuje się w akcie chrztu. W ten sposób, stając się podobni do Jego śmierci, Bóg na podobieństwo swego Syna ożywi nas z martwych i przeniesie do Jego królestwa. A kiedyś, przy zmartwychwstaniu, wypełni wszystkie swoje obietnice, jakie pozostawił nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie, uwierzytelniwszy to wszystko przez zbudzonego zmartwych. Dalej pozostaniemy w swoich ciałach. Wy, bracia, też pozostaniecie w swoich ciałach. To, co w was ukształtowało do tej pory, to cały czas będzie w was. To nie znika, jak za taką różdżką, którą używają niektórzy ludzie. To nie znika tak od razu. To często jest długi proces. Będziecie się zmagać ze sobą. Może różnica będzie polegała na tym, że teraz to zmaganie będzie was wyczerpowało emocjonalnie. Wiem to po sobie. 9 lat mojego życia dostatecznie dużym pokazało, że za każdym razem, gdy popełniam grzech, coraz bardziej go nienawidzę. To będzie trudne często, bo będziecie już w końcu bezsilni. Wyczerpiecie po prostu wszystkie swoje możliwości, by ten grzech sobie pokonać i nie dacie rady. Upadniecie w błoto. Ale właśnie dlatego Jezus Chrystus umarł za nas. Jemu nie zależy na tym, byśmy dokładali wszelkich starań. Jemu zależy na tym, abyśmy się całkowicie Jemu poddali. I nie sądzę, abyśmy się potrafili uwolnić całkowicie od tego, żebyśmy się starali sami. Myślę, że Pan Bóg jest miłosierny. On patrzy nas tak na swoje dzieci. On nas wychowuje i doskonale zna nasze charaktery. On będzie cierpliwie czekał, aż w końcu dojrzejecie do tego jednego wniosku. Nie dam rady już dłużej z tym walczyć. I wtedy przychodzi Bóg. I wtedy przychodzi uwolnienie. Tego wszystkiego będziecie się uczyli, jak zdać. Z tą różnicą, że dziś być może, kiedy się narodzicie na nowo, a jestem tego pewna, nie będziecie już sami, bo będzie w was Bóg, a wy będziecie mieszkać w głowie. Oto Jezus stoi u drzwi i kołacze. Czy słyszysz Jego głos? Jeśli odpowiesz Mu, zamieszka w tobie, a ty zamieszkasz w nim. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. A teraz, czemu zwlekasz? Wstań. Daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. Drodzy bracia, to są słowa Pisma Świętego. Kiedy apostoł Paweł słyszał to od Ananiasza, który przyszedł do niego, również wiedziony Duchem Świętym, który miał na celu uzdrowić apostoła Pawła, sprawić, aby przejrzał i go ochrzcić. To dokonał tego dzieła. I nie sądzę, żeby długo na ten temat rozmawiali. Apostoł Paweł przyjął ten chrzest. Niezwykle. Dlatego, drodzy bracia, jeśli ktoś jest na tej sali, kto w swoim sercu potrafi wyznać Jezusa, Pana naszego, swoim Panem, jeżeli wierzy, że On umarł za jego grzechy, jeżeli wierzy, że poniósł za to męczeńską śmierć i został pogrzebany trzeciego dnia zmartwychwstał, jeżeli czuje w swoim sercu, że nic nie stoi na przeszkodzie, to proszę, wyjdźcie na środek. Dołączcie do tych, którzy dokonali już swojego wyboru. Na chwilkę pójdziemy na wodę. I sądzę, że dla wielu z nas będzie to bardzo wzruszający moment. Ale zanim to nastąpi, to chciałbym wam zadać jedno pytanie. Jedno pytanie, jedyne, które pojawia się w Piśmie Świętym. Czy wierzysz z całego serca, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i Panem wszystkich, Zbawicielem świata, który umarł za ciebie, został pogrzebany i zmartwychwstał? Na razie dokładnie zastanówmy się nad tym pytaniem. I zanim na nie odpowiecie, to proszę, żebyście powstali i się przedstawili.
Piotr Kwaśnik z Gdańska.
Czy znasz odpowiedź na pytanie?
Tak, wierzę.
Janek Madejski z Warszawy.
Chwała Panu.
Alleluja.
Alleluja. Radujemy się my, radował się eunuch, radował się stróż więzienny, a ja wiem, że raduje się Bóg, raduje się Jezus i chóry aniołów w niebie. One śpiewają, choć tego nie słyszymy, ale tak mówi Słowo Boże. Czy może ktoś odmówić wodę, aby ochrzcić tych, którzy złożyli dobre wyznanie o Jezusie? Pójdźmy na wodę.